Ojca i Syna i Ducha Świętego, trzy razy Ave Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy moi, w naszej pierwszym rozmyślaniu wielkopostnym rozważyliśmy, jak wielkim dramatem człowieka jest zdrada Boga. Przyjrzeliśmy się historii zdrady, począwszy od zdrady dokonanej przez samego Lucyfera, poprzez zdradę naszych prarodziców Adama i Ewy. Z bólem patrzyliśmy na zdradę Izraelitów, na zdradę dokonaną przez katolików, upadłych katolików po Soborze Watykańskim II i z jeszcze większym bólem przyglądaliśmy się zdradzie, która ma miejsce w łonie katolickiej tradycji. Teraz, moi drodzy, słów kilka o tym, co ja w swoim życiu winienem czynić. Z jakich instrumentów powinienem korzystać, aby dobrze wykorzystać ten czas Wielkiego Postu. Bo trzeba, na moi drodzy, modlić się, aby ten Wielki Post był wielki w naszych życiach nie tylko z nazwy, ale by był czasem, w którym wielkie rzeczy dokonywać się będą w naszych duszach. Bo nikt z nas nie może być pewien, czy nie jest tak, że jest to ostatni Wielki Post, który tutaj na ziemi dane jest nam przeżyć. Kiedy ten Wielki Post rozpoczynaliśmy w środę popielcową, w czas Kościół Święty wołał do nas, powtarzając słowa proroka Joela: rozdzierajcie serca wasze, a nie szaty wasze. Cóż to oznacza? Drodzy moi, my wszyscy grzeszni jesteśmy wezwani do tego, aby rozdzierać nasze serca. Rozdzierać po to, aby je oczyścić, po to, aby je opróżnić z tego wszystkiego, czym przez ostatni rok je wypełnialiśmy. I kiedy tak szczerze spojrzelibyśmy na to, co jest w naszych sercach, to wówczas pewnie jęknęlibyśmy z przerażenia, odkrywając, że uczyniliśmy z nich jeden wielki śmietnik. Że obok spraw bożych, świętych, dobrych, tak wiele w nich wciąż rzeczy diabelskich, ciemnych, złych, brudnych. I po to Kościół Święty daje nam ten czas Wielkiego Postu, abyśmy nasze serca oczyścili, opróżnili, przygotowali na spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem. Bo musimy, moi drodzy, wystrzegać się za wszelką cenę, aby w naszym życiu nie powtórzyła się ta ewangeliczna historia, o której wam mówiłem. Ta ewangeliczna historia, w której Chrystus Pan opisał, jak zły duch opuścił człowieka, a potem wrócił, bo zastał dom pusty. I koniec człowieka owego był gorszy niż początek. Nie opróżniamy serc naszych, nie oczyszczamy ich dla zabawy. Nie opróżniamy ich po to, żeby stały puste, bo jeżeli będą puste, to z całą pewnością zły duch wróci i w nich na nowo zamieszka. Opróżniamy je po to, aby zostały wypełnione pokojem płynącym ze spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem. W tym dziele rozdzierania naszych serc Kościół Święty, zwłaszcza w tym czasie Wielkiego Postu, nam towarzyszy i wskazuje trzy instrumenty, trzy środki, które są pomocą do tego, abyśmy przygotowali się do duchowej walki w swoim indywidualnym życiu. Wszyscy lubimy rozważać wątki ogólnoświatowe, ogólnokościelne. Czasami bawimy się w domowych strategów, teologów, ale moi drodzy, te wszystkie rozważania dotyczące stanu Kościoła, stanu świata nie powinny nam przysłaniać, powstrzymywać nas przed spojrzeniem na stan naszej duszy. I od tego trzeba każdemu katolikowi zacząć. Od zrobienia porządku we własnej duszy, bo tylko w ten sposób przygotujemy się do duchowej walki pod sztandarem Chrystusa Króla. Tylko w ten sposób będziemy potrafili odpierać w naszym życiu ataki złego ducha. Złego ducha, który zapewniam do ostatniego waszego tchnienia. Będzie krążył wokół was, jak pisze święty Piotr, pierwszy papież, niczym lew ryczący, szukając kogo by pożreć. Do ostatniego tchnienia waszego trwać będzie walka o waszą duszę. I moi drodzy, jakież to instrumenty, jakież to środki Kościół Święty w tym czasie Wielkiego Postu nam wskazuje jako pomoc w przygotowaniu do tej duchowej wojny. Tak, żebyśmy na tę wojnę nie szli nieprzygotowani, żebyśmy byli już zaprawieni, przećwiczeni. Modlitwa, post i jałmużna. Niby tak proste, niby tak oczywiste, ale czy rzeczywiście potrafimy z tych środków korzystać? Niby wszyscy o nich słyszeliśmy, niby wszyscy trochę się modlimy, trochę pościmy, trochę jałmużny damy. Ale czy to wszystko czynimy w prawdziwie katolickim duchu? My, polscy katolicy, żyjący w roku pańskim 2023. Modlitwa, moi drodzy. Tak jak wam wspomniałem w pierwszej nauce, nie może być oderwana od czuwania. Sam Bóg mówi nam bowiem, czuwajcie i módlcie się. W naszej ojczyźnie, sami to pewnie wiecie, jest wiele dusz pobożnych, wiele dusz rozmodlonych, wśród nich całe zastępy słuchaczek pewnego radia nadającego nieopodal. Ludzi, którym nie można odmówić tego, że spędzają, poświęcają dużo czasu modlitwie, ale nie czuwają. Ta ich modlitwa, moi drodzy, staje się celem w samym sobie. To jest wielkie zagrożenie, które obserwuję także wśród tradycjonalistów. Swego czasu wyścig, licytacja, a kto więcej dzisiaj różańcy, litanii odmówił. Coraz częściej, moi drodzy, obserwując stan katolicyzmu i tego posoborowego, i tradycjonalistycznego w naszym kraju, musiałbym powtórzyć słowa Pisma Świętego: lud ten czci mnie tylko wargami. Lud ten czci mnie tylko wargami. Tak skarżył się Pan Bóg ustami proroka Izajasza. Kilka tygodni temu udałem się z wizytą na Jasną Górę. Akurat wracałem z posługi duszpasterskiej na południu Polski. Przejeżdżałem koło Częstochowy. Nie byłem przez cały okres tak zwanej pandemii, z uwagi na to, już jak dochodziły mnie słuchy ojcowie Paulini, z niezwykłym oddaniem egzekwowali wszelkie covidowe restrykcje. I tak postanowiłem nawiedzić Narodowe Polskie Sanktuarium, pokłonić się Królowej Polski, powierzyć jej różne troski. Jak postanowiłem, tak uczyniłem. Była to niedziela, godziny popołudniowe, jako że rano wiem, że święto odprawiłem, jechałem jeszcze na trzecią wieczorną. Piękny dzień. Moi drodzy, 3 godziny spędzone na Jasnej Górze. Jedna, jedyna osoba pochwaliła Pana Jezusa. Setki, tysiące pielgrzymów, sióstr zakonnych, księży, paulinów. Jeden, jedyny staruszek, który pochwalił Pana Jezusa na widok biskupiego krzyża, sutanny. Tłumy turystów. Kościół zamieniony na muzeum. Telefony w rękach i fotografowanie. Wszystkie. Na kolanach wokół ołtarza jeszcze chodzą, ale każdy z telefonem, byle więcej nagrać. Czułem się trochę jak w Luwrze. Piękne, zabytkowe wnętrza, ale jakiegokolwiek ducha modlitewnego brak. Ani jednej osoby nie spotkałem z różańcem w ręku, klęczącej. Chodzą, gapią się, rozmawiają. Jak w galerii handlowej. Udałem się też na obiad do ojców Paulinów, do refektarza zakonnego za klauzulą. Refektarz pełen, ani jednego habitu. Niewygodnie. W końcu po pracy to można się wyzwolić. I w drodze z refektarza, taki zasmucony tym widokiem, tym co zastałem, postanowiłem wstąpić do kaplicy, do chóru zakonnego, który jest na plecach kaplicy Matki Bożej. Są tam drzwi, takie potężne, metalowe, za którymi jest obraz, można go wyciągnąć, jeżeli ilekroć jest wyciągane, czy to do konserwacji, czy w innym celu, to właśnie tamtędy. Więc można powiedzieć, można dotknąć Królowej Polski po plecach. Duża, ładna kaplica, nawet stołu posoborowego nie wstawili, o dziwo. I jak zwykle podczas każdej mojej wizyty nie było tam żywej duszy. Miejsce idealne do modlitwy. Cisza. Żadnych turystopielgrzymów. Przeznaczone tylko dla pustelników zakonu świętego Pawła. Pół godziny brewiarz odmawiałem, nikt nie zajrzał. Wychodzę jeszcze bardziej zasmucony. W przerwie między nowusami udało mi się przed oblicze Matki Bożej zajrzeć, powierzyć jej tę swoją troskę o to, co z tego narodu pseudo modlącego się będzie. Wychodzę przez Bazylikę Jasnogórską, a tam kolejna niespodzianka, kolejny punkt programu. Wychodzi jakiś młody ksiądz odprawiać niedzielną mszę w języku ukraińskim. Zastanawiałem się chwilę, czy aby na pewno jestem w sanktuarium Królowej Polski. Niby tak. Idę sobie dalej. Zajrzałem do kaplicy Serca Pana Jezusowego. W tle msza po ukraińsku. Zaglądam, a tam patrzę, trzy stare, no, trzeba to jasno powiedzieć, głupie baby. W portkach, ołtarz oddzielony taśmą, żeby nikt nie przechodził, to babcie sobie postanowiły zrobić selfie z Panem Jezusem. I po kolei pod tą taśmą i na ołtarzu się rozkładały i sobie fotografie robiły. Wyjeżdżam z Jasnej Góry wręcz przerażony. Jak to można miejsce święte zamienić w ohydę spustoszenia. I zatroskany o stan duchowy naszego narodu. Ale opatrzność miała w tym wszystkim pewien plan. Zdążyliśmy ujechać kilka kilometrów, musiałem udać się za potrzebą. I zjeżdżamy na tak zwany MOP, miejsce obsługi podróży. Już chciałem powiedzieć pielgrzyma, ale nie przesadzajmy, że tam w Częstochowie pielgrzymy. Idę taki zatroskany do przydrożnej toalety i w tym momencie wybiega na moje spotkanie starsza babcia i krzyczy: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jaka to łaska, że kapłan tutaj do nas zajechał. Tyle lat tu pracuję, nigdy księdza nie widziałam w sutannie. Myślę sobie, żartuję sobie, ale patrzę, na twarzy autentyczna radość. No więc rozchylam płaszcz, mówię: no wie pani, no nawet biskup do pani dzisiaj zajechał. Babcia padła na kolana, mówi: Chryste Panie, Wasza Ekscelencjo, niech Ekscelencja błogosławi. Bo proszę księdza biskupa, jak ja tu siedzę i pracuję, to ja sobie na YouTubie odpalam transmisję z kaplicy Matki Bożej i odmawiam tutaj różaniec. Spójrzcie. Niby fizycznie od Matki Bożej dzieli ją te naście kilometrów. Ale duchowo była przecież o wiele bliżej od tych wszystkich niby pielgrzymów, tych wszystkich niby zakonników, niby pustelników. I takiej modlitwy, moi drodzy, takiej szczerej, z potrzeby serca, tak bardzo nam dziś brakuje. Więc gdy Kościół Święty wzywa nas w tym czasie Wielkiego Postu do szczególnej modlitwy, do poświęcenia dodatkowego czasu, czy to na drogę krzyżową, gorzkie żale, na rozważanie męki naszego Pana Jezusa Chrystusa, tego, co Zbawiciel wycierpiał dla nas i dla naszego zbawienia, to trzeba na, moi drodzy, te wszystkie praktyki podejmować ze szczerego serca. Nie po to, żeby potem się komuś chwalić. Nie po to, żeby to wszyscy widzieli, tylko dla Pana Boga. Tylko dla Boga. Pożyjemy, moi drodzy, w czasach, w których ludzie poszukują sensacji. W czasach, w których wszystko oparte jest na uczuciach. I tak samo stało się też z katolicką wiarą. Wiara, moi drodzy, jest aktem rozumu. Aktem podporządkowania się człowiekowi, prawdzie objawionej przez Boga, ze względu na autorytet samego Boga. Boga, który ani siebie, ani nas mylić nie może. Nie musisz być doktorem teologii, nie musisz znać wszystkich szczegółów każdego dogmatu, ale masz ugiąć swój rozum przed Bożym autorytetem, przyjąć do wierzenia to, co podaje ci do wierzenia Kościół założony przez samego Boga. To jest, moi drodzy, wiara. Akt rozumu. A dziś, moi drodzy, ludzie myślą, że są wierzący, kiedy mają motylki w brzuszku, kiedy robi im się cieplutko, gdy jakiś uzdrawiacz z ambony wygłasza bliżej nieokreślone dźwięki, w bliżej nieokreślonym języku. Nie wolno nam, moi drodzy, mylić uczucia, emocji religijnych z katolicką wiarą. Bo jest to szalenie niebezpieczna droga. O czym wielu boleśnie dziś się przekonuje. Wielu tych, którzy rozkochało się w Janie Pawle II. Wielu, którzy zaczęli traktować Kościół, hierarchię w sposób czysto emocjonalny. A ksiądz, moi drodzy, nie jest po to, żeby was chwalić, zabawiać, rozweselać, no może czasem coś śmiesznego powie. Kapłan jest po to, aby was upominać i aby was prowadzić do Boga. Nie jest konferansjerem, nie jest wodzirejem. Ale my o tym wszystkim zapomnieliśmy. My, katolicy. Trzeba nam, moi drodzy, zatem sięgać do katechizmu. Przypominać sobie, w co wierzymy. I trzeba nam modlić się nie dlatego, że sprawia nam to przyjemność, tylko dlatego, że wiemy, że mamy taki obowiązek. Święty Jan Maria Wianney powtarzał, że prosi o to, aby Pan Bóg nie dawał mu żadnych duchowych pociech w czasie sprawowania sakramentu, czy mszy świętej, dlatego, że bałby się, że zacząłby odprawiać mszę ze względu na te duchowe pociechy, a nie ze względu na swój obowiązek jako kapłana. Tak modlił się święty. Jest to dla nas, moi drodzy, wszystkich nauka. Zwłaszcza w czasie, a z pewnością każdy z nas doświadcza takich chwil, gdy nasza modlitwa jest oschła, gdy wydaje nam się tak niedoskonała, tak niemiła Panu Bogu, bo chłodna. Taka modlitwa, moi drodzy, wbrew naszym ludzkim kalkulacjom jest najcenniejsza. Modlitwa, którą kontynuujemy pomimo trudności, pomimo rozproszeń, pomimo tego, że nie daje nam ona satysfakcji, motylków w brzuszku. Bo katolik ma obowiązek modlić się, zginać swoje kolana, oddawać cześć Bogu. Dlatego, że Bóg jest Bogiem, a nie dlatego, że coś z tego będzie miał. Jest taki naród, który wyznaje religię handlową. Ale katolik nie powinien tego narodu nigdy i w żadnej sytuacji naśladować. Zatem, moi drodzy, czuwajcie i módlcie się, niechaj ta wasza modlitwa będzie modlitwą szczerą, gorliwą. Niechaj trwa nawet w chwilach oschłości, dlatego że jako katolicy wiemy, że to nasz obowiązek. A katolicki kapłan wie, że nikt nie ma prawa go powstrzymać, nikt nie ma prawa mu zakazywać wypełniania jego obowiązku, jakim jest oddawanie Bogu w Trójcy Świętej jedynemu czci poprzez składanie najświętszej ofiary, ofiary świętej, czystej i niepokalanej. Jak mszy świętej wszechczasów mówi najczcigodniejsza modlitwa liturgiczna Kościoła, kanon rzymski. przyjdzie niedługo taka chwila, gdzie wielu kapłanów będzie musiało dokonać wreszcie wyboru. Po której stronie barykady się opowiedzą? Dalej, moi drodzy, post. Katolicki post, podobnie jak modlitwa, ma w swoim centrum Pana Boga. My, katolicy, nie praktykujemy takich postów jak synowie tego świata. Pewnie macie wśród znajomych różne, zwłaszcza niewiasty, które poszukują to w internetach, to między sobą wymieniają się receptami na to, jakby tutaj zrzucić jak najszybciej zbędne kilogramy. Nie o taki post nam chodzi, moi drodzy. Nie o taki post dla ciała. Słyszycie pewnie też w internecie, że są różni mądrzy naukowcy, którzy wyliczają, ile to kilogramów mięsa człowiek będzie mógł niedługo w ciągu roku zjeść, żeby nie zwiększać śladu węglowego. Też nie o taki post ekologiczny nam, katolikom, chodzi. Może Bergolianom tak, katolikom nie. Katolicki post, moi drodzy, który często lekceważymy, do którego podchodzimy często z przymrużeniem oka, ma bardzo konkretny cel. Tym celem jest wzmocnienie naszej woli, a więc przygotowanie woli do odrzucania pokus. Ojcowie Kościoła nauczali, że ten, kto nie potrafi zrezygnować z rzeczy dozwolonej, nie będzie w stanie powstrzymać się przed rzeczą zakazaną. Innymi słowy, Kościół Święty wzywa nas dzisiaj na wojskowe ćwiczenia. Wzywa wszystkich katolików do tego, aby ruszyli na duchowy poligon i przygotowali się do starć z szatanem. Jedzenie samo w sobie nie jest niczym złym. Mało tego. Stwórca, dając nam naturę, wpisał w nią instynkt samozachowawczy, którego częścią jest to, że odczuwamy apetyt. Bo jedzenie jest nam potrzebne do tego, aby podtrzymać ciało przy życiu, aby dostarczyć składników niezbędnych do tego, by nasz organizm funkcjonował. Jest więc czymś wręcz koniecznym, aby człowiek jadł. Ale, moi drodzy, jeżeli z tego, co jest dozwolone, potrafimy ze względu na Pana Boga zrezygnować, jeżeli potrafisz powstrzymać się przed zjedzeniem ulubionego ciastka schabowego, kiedy ci ślinka leci na samą myśl, bo jak to wiadomo, najbardziej kusi w piątek. Cały tydzień tak by nie smakowała takiej łbaska jak w piątek. To, moi drodzy, zaraz opowiem jeszcze jedną historię. To, moi drodzy, taki katolik, który powstrzymuje się ze względu na Pana Boga, żeby Jemu oddać, złożyć coś w ofierze. Takiemu katolikowi o wiele łatwiej będzie odeprzeć szatański atak, kiedy przyjdzie do ciebie diabeł i będzie namawiał do rzeczy zakazanych. Twoja wola będzie silniejsza, bo bierzesz te duchowe sztangi w postaci postu i swoją silną wolę wzmacniasz, żeby w chwili pokusy, w chwili próby było ci łatwiej odeprzeć szatański atak. Obiecana historia. Moja już leciwa ciocia dalsza opowiadała, jak to kiedyś, lata powojenne, szykowali na wsi Wielkanoc, świnka zabita, kiełbasa wysoko na szafie leży, żeby przypadkiem nikt nie tknął w Wielki Piątek. Miała lat 12-13. Cały czas ten zapach za nią chodził w Wielki Piątek. Od rana. Jak się obudziła, cały czas ślinka jej cieknie, ta kiełbasa i wie, że tam jest. Wysoko, bo wysoko, ale cały czas diabeł jej szeptał, no weź kawałek, spróbuj. Kawałeczek sobie zjedz, plasterek. Walczyła dzielnie, po paru godzinach nie wytrzymała. Rodziców akurat nie było w domu. Zrobiła sobie konstrukcję. Krzesło, taborecik, drugi taborecik, żeby się na szafę wdrapać. Tak diabeł potrafi nam pomóc w tym, co złe. Jak potrafi pomysły posuwać. Wchodzi na tę konstrukcję, już chwyta pędzko za rękę i poleciała. Rodzice akurat weszli, huk w domu, jakby bomba wybuchła, biegną ona na ziemię. I od tej pory, jak dostała laję, to już nigdy w piątek nawet nie pomyślała, żeby nie dochować postu. Drodzy moi, zatem praktykujmy ten nasz post po to, aby wzmacniać naszą wolę. Bo problemem współczesnego świata jest brak silnej woli. Ludzie bez jakiegokolwiek kręgosłupa moralnego. Ludzie bez jakichkolwiek zasad. Pewnie prawie wyłącznie takich spotykacie każdego dnia wokół was. To jest także po części efekt luzowania. Bo Kościół ma być pluszowy, przyjemny, nie może za dużo wymagać od człowieka. Bo przecież człowiek ma swoją godność, swoje prawa. Potem jedna wierna mi opowiada, lata temu studiowała w Niemczech, poszła na drogę krzyżową w Wielkim Poście do kościoła. Stacja siódma, ksiądz ogłasza kolejne 7 stacji w przyszły piątek. Żeby ludzie się nie przemęczyli, to 7 stacji w jeden piątek, druga połowa za tydzień. A co by było, jakby Pan Jezus sobie taką pauzę zrobił w połowie? Brakuje nam, moi drodzy, wszystkim silnej woli. Bo jej nie kształtujemy. Bo jej nie ćwiczymy. I dotyczy to, moi drodzy, i świeckich, i duchowieństwa. I świeckich, i duchowieństwa. Nie bez powodu święty Benedykt napisał w swojej regule Ora et Labora, módl się i pracuj. Ten dzień nasz powinien być uporządkowany. Serva ordinem et ordo te servabit, pisze święty Benedykt. Zachowaj porządek, a porządek ciebie zachowaj. Jaką pomocą w takim kształtowaniu porządku w naszym życiu jest post ilościowy. Bo jeszcze jakościowy damy radę. Nie ruszymy mięsa w piątek. Ale już ten post ilościowy. Jeden posiłek do syta i dwa. A jak tu nie skubnąć w międzyczasie? Oczywiście są różne względy zdrowotne, najlepiej ze spowiednikiem konsultować, gdy takie problemy się pojawiają. Bo widzicie, wymaga to od nas olbrzymiej dyscypliny, by tak sobie dzień zaplanować, żeby nam te 3 posiłki wystarczyły, żeby nie podjadać. A żyjemy w świecie rozpapranym. Nasze życie przypomina jeden wielki plac budowy. Gdzie coś zaczynamy i nie możemy skończyć. A diabeł w takich warunkach czuje się jak ryba w wodzie. Drodzy moi, i wreszcie trzeci środek, który Kościół Święty wskazuje nam jako pomoc w przygotowaniu także i do tej duchowej walki, która jest udziałem każdego z nas. Czyli jałmużna. Nie oznacza to, moi drodzy, że macie teraz zacząć głodować, zamieszkać pod mostem, doprowadzić do ruiny swoją rodzinę. Jałmużna oznacza, że jeżeli Pan Bóg daje ci tutaj na ziemi środki materialne, to masz obowiązek za to się Panu Bogu odwdzięczyć. Oddać Mu część tego, co masz tutaj do dyspozycji. Ofiarować coś ze względu na Pana Boga. Nie po to, moi drodzy, jak to się dzieje w nowusowych kościołach, żeby proboszcz przez 5 minut laudację wygłaszał, że pan Heniek podarował ileś tam ton cementu czy kostkę, żeby na cmentarzu zrobić ścieżkę. Bo to nie ma nic wspólnego z katolicką jałmużną. To jest szukanie swojej chwały. Wielu jest dzisiaj takich działaczy, aktywistów charytatywnych. Raz do roku w kościele się pokaże, ale odpali proboszczowi jak trzeba, żeby potem, jak już przyjdzie łaskawie do kościoła, to ksiądz proboszcz z czerwonym dywanem i pokłony oddaje. Jaki wspaniały katolik zechciał zaszczycić Pana Jezusa swoją obecnością w kościele. Iście demoniczne. Iście demoniczne. Nasza jałmużna ma być taka, aby twoja prawica nie wiedziała, co czyni lewica. Ma być dana ze względu na Pana Boga, dla Pana Boga, a nie dla chwały tego świata, dla poklasku wśród innych. I ta jałmużna, moi drodzy, jest w dzisiejszych czasach z całą pewnością często trudna, bo budowniczowie nowego światowego porządku dążą do tego, aby maksymalnie nas zubożyć, aby docelowo zrobić z nas niewolników, którzy, jak pan Schwab oznajmił, będą szczęśliwi, gdy niczego mieć nie będą. Niemniej jednak tak długo, jak tych środków finansowych, różnych dóbr nam nie brakuje, jak długo nie doprowadzi jałmużna do tego, że będziemy umierać z głodu, tak trzeba na mojej drodze ten nasz wdowi grosz Panu Bogu ofiarować na Boże cele, na prawdziwie katolickie cele. Mówiąc wprost, jeżeli z tych czy innych względów uczestniczysz w jakiejś uroczystości religijnej, której przewodzi posoborowy pastor, to nie dokładaj się do tej szopki i nie wrzucaj nic na tacę. Bo z całą pewnością nie pójdzie to na Boży cel. Tylko na dalsze, to będzie taka kroplówka podtrzymująca przy życiu tę posoborową sektę, która okupuje dzisiaj katolickie kościoły. Trzeba ich od tej kroplówki wreszcie odciąć. Zamykali kościoły, liczyli wiernych. Niech wreszcie poniosą także i ekonomiczne konsekwencje swoich diabelskich decyzji. Co więcej, jeżeli idziesz na mszę trydencką do kapłana, który ma problem z katolicką wiarą, zastanów się dwa razy, czy warto go wspierać. Czy warto wspierać kogoś, kto stoi okrakiem? Czy warto wspierać kogoś, kto idzie na różnego rodzaju mniejsze czy większe kompromisy? Czy ta jałmużna pójdzie na Boży cel? Czy to będzie tak Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek? A w zasadzie w dzisiejszych czasach na odwrót. Diabłu świeczka, a Panu Bogu ogarek. Pozostawiam to waszej roztropności. Dzięki waszemu wsparciu udało się stworzyć tę kaplicę, macie na miejscu katolickiego kapłana, o którego jako katolicy macie obowiązek się troszczyć. On się troszczy o wasze dusze, wy musicie zatroszczyć się o jego ciało. Drodzy moi, korzystajmy zatem z tych środków, które Kościół Święty daje nam do dyspozycji. Korzystajmy z tych środków, które służą naszemu umocnieniu, które przygotowywują nas do duchowej walki. Nie lekceważmy ich sobie. Modlitwa, post i jałmużna powinny wypełniać nasze życie. Nie jesteście członkami zakonów, więc nie oznacza to, że teraz od rana do wieczora przez 12 godzin dziennie macie się modlić. Ale moi drodzy, niech czasu na modlitwę wam nie zabraknie. Nie może być tak, że mienisz się być katolikiem tradycji, a zaczynasz się modlić gdzieś o 23:30 w pośpiechu, żeby chociaż ten różaniec jeszcze przed północą zdążyć, bo przez 23,5 godziny nie znalazłeś chwili na to, żeby za różaniec się zabrać. Nie może być tak, że mienisz się być katolikiem tradycji, a szukasz każdej okazji do tego, żeby się usprawiedliwić, dlaczego dzisiaj nie zachowasz postu. Albo głowa mnie boli, albo noga mnie boli, albo to, albo tamto. Nie może być tak, że mienisz się być katolikiem tradycji i nie dorzucisz swojego wdowiego grosza do tego, by ta tradycja przetrwała. Bo dzięki wdowim groszom od 2000 lat trwa Kościół. To niemożni tego świata. Tylko właśnie te wdowie grosze sprawiają, że Kościół trwał, trwa i trwać będzie. Drodzy moi, róbmy zatem, co tylko możemy, aby się prawdziwie nawrócić, zawrócić z tej drogi, którą w życiu sami sobie wytyczyliśmy i wrócić na tę drogę, którą przeznaczył nam Pan Bóg. Bo jeżeli tego dzieła nawrócenia w naszym życiu dopełni, to prawdziwie ten wielki post będzie w naszym życiu wielki. A nie będzie kolejnym przespanym, zmarnowanym postem. Oby nie było tak, że kiedy te 40 dni świętego czasu pokuty i nawrócenia się skończy, kiedy spojrzymy na ten czas za nami, żebyśmy nie musieli żałować i wstydzić się, że po raz kolejny okazaliśmy się duchowymi karłami. Że po raz kolejny wzgardziliśmy Bożym wezwaniem do nawrócenia. Nie odkładajmy nawrócenia na jutro, na za miesiąc, na za rok, na za dwa, na za trzy. Bo nikt z nas nie wie, czy jutra dożyje. Czuwajcie, albowiem nie znacie dnia ani godziny. Jutro msza święta o godzinie 11:00 odprawia ksiądz Dariusz. Ja wygłoszę kazanie i będę do dyspozycji do spowiedzi świętej. Jeżeli ktoś miałby takie pragnienie, to będę do dyspozycji. Na koniec, moi drodzy, jeszcze się pomódlmy i podziękujmy Panu Bogu za to miejsce, które udało się dzięki waszemu wysiłkowi stworzyć, za posługę księdza Dariusza, za jego odwagę, za jego niespotykaną dziś odwagę. Mam kontakt w Polsce z szeregiem kapłanów, tak zwanych głównie indultowych, którzy stoją okrakiem na barykadzie i cały czas się zastanawiają, czy to tak, a może nie, a może tak. Czasami te refleksje trwają długie miesiące, długie lata, końca nie widać. Bardzo brakuje, moi drodzy, nam wszystkim odwagi, męstwa w wyznawaniu naszej wiary. I o tę odwagę, o to męstwo trzeba się nam modlić. I ci z was, którzy przyjęli bierzmowanie w posoborowym rycie, powinni rozważyć bardzo poważnie przyjęcie bierzmowania subkondicjone warunkowego, jako że sakrament bierzmowania został również zdemolowany przez posoborowych bandytów w takim stopniu, że i arcybiskup Lefebvre, i ja uważamy, że jest najpewniej nieważne. I efekty tego, moi drodzy, widać wokół was. Gdzie dziś wśród katolików widać dary Ducha Świętego, do których należy między innymi męstwo? Czy nie jest tak, że gołym okiem dzisiaj widzimy, do czego doprowadziła posoborowa rewolucja? Czy efektem działania Buniniego i jego kolegów nie jest właśnie to, że katolicy zostali ograbieni z darów Ducha Świętego? Poprzez unieważnienie sakramentu. Dlatego poddaję to waszej refleksji. Zachęcam, mam nadzieję, że uda się taką uroczystość także i w tym miejscu zorganizować, tak aby usunąć wszelkie wątpliwości co do tego, czy to bierzmowanie było, czy nie. To nie jest tak, jak twierdzą niektórzy niedouczeni, że to jest drugie bierzmowanie, czy drugie święcenie kapłańskie. Święcenia czy bierzmowanie udzielane warunkowo służy usunięciu wątpliwości. Innymi słowy, jeżeli pierwsze było ważne, nic się nie wydarzy. Jeżeli nie było ważne, to teraz już jest na pewno ważne. Służy usunięciu wątpliwości. A te wątpliwości trzeba nam usunąć i taka jest praktyka Kościoła, by te wątpliwości usuwać. Bo czasem się słyszy, jest taka historia, nie będę nazwiskami rzucał. Jeden z polskich biskupów nie wiedział za bardzo, jak bierzmować przez wiele lat. Potem wyszła sprawa, trafiła do Stolicy Apostolskiej. Stolica Apostolska stwierdziła, że bierzmowania są nieważne. Natomiast doszli też do konkluzji, że skoro nie jest to konieczne do zbawienia, to żeby nie siać zamętu, to nie będą o tym ludziom mówić. No niby bierzmowanie do zbawienia nie jest konieczne, owszem. Ale, moi drodzy, człowiek wybierzmowany cieszy się w niebie większą chwałą i radością niż człowiek tylko ochrzczony. Tak samo i kapłan cieszy się, jeżeli zostanie zbawiony, co nie jest takie łatwe, cieszy się jeszcze większą radością i chwałą niż katolik ochrzczony i bierzmowany. Ta moneta ma tę drugą stronę. Jeżeli trafisz do piekła jako wybierzmowany, będziesz cierpiał bardziej niż tylko ochrzczony. Bo diabeł będzie widział to niezatarte znamie i będzie cię bardziej okłamał. I podobnie kapłan, który nie daj Boże trafi do piekła, będzie cierpiał o wiele większe męki niż świecki ochrzczony i wybierzmowany. Dlatego, moi drodzy, te wątpliwości trzeba nam usuwać, bo nam wszystkim potrzeba darów Ducha Świętego, potrzeba Bożej łaski. Potrzeba tej pewności, że na naszych duszach zostało wyciśnięte, niezatarte znamie wojownika, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Takich wojowników dzisiaj potrzebuje Kościół Święty. Takich wojowników, którzy pod przywództwem takich generałów jak ksiądz Dariusz ruszą do tej duchowej walki. Duchowej walki, która nie rozgrywa się przed telewizorami, ani nawet przed YouTubami, tylko duchowej walki, która rozgrywa się w pierwszej kolejności w naszych duszach. I od tego trzeba nam zacząć. Modlitwa, post, jałmużna. Mogę powtarzać to w kółko. Modlitwa, post, jałmużna, żeby to wam się utkwiło głęboko w pamięci, żeby coś z tego wielkiego postu w waszych umysłach pozostało. Daj Boże już na stałe. Bogu zatem dzięki za waszą obecność, waszą cierpliwość. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego, Panie. Pod Twoją obroną uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddamy.
Święty Józefie,
módl się za nami.
Święty Piusie V,
módl się za nami.
Święty Piusie X,
módl się za nami.
Święty Archaniele Gabrielu,
módl się za nami.
Święty Andrzeju Bobolo,
módl się za nami.
Wszyscy święci i święte Boże,
módl się za nami.
I udzielę wam jeszcze błogosławieństwa na bezpieczny powrót do domu. Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in seculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Nec benedicat pochvalon Iesus Christus.
Amen. Amen.